Wywiad wnet, panie i panowie, no z kim może być w Prajtajmie wywiad wnet poniedziałkową porą 12 sierpnia, kiedy 31 dzień naszej radiowej peregrynacji był minister środowiska, profesor Jan Szyszko, nasz gospodarz. Witam serdecznie, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie profesorze, rzecz bardzo ważna, bo dzisiaj będzie bardzo wiele aspektów tych rozmów. Zacznę może od tego, co nie jest popularne w tym, co mówi się w mediach liberalnych, ponieważ te media jednak idą ścieżką tych wszystkich ości poprawności. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, bez węgla matka natura nie przetrwa.
Ale oczywiście węgiel jest wszędzie i ślad węglowy znajduje się tutaj. No przecież te stoły, ta wiata, ta trawa, która tu rośnie, drzewa, no to wszystko jest węgiel. Przecież to, co się spala i produkuje się CO2, no to ma bazę na bazie węgla. No i przecież żyjemy dzięki asymilacji, czyli dwutlenek węgla plus woda, chlorofil, energia słoneczna i dzięki temu jest życie. A więc węgiel i dwutlenek węgla to jest podstawowy gaz życia i o tym wszyscy wiedzą.
Natomiast, drogi panie profesorze, ja powrócę do pewnej rzeczy, ponieważ jak pan doskonale wie, mamy ciągi dalsze, więc byliśmy trzykrotnie gdzie w Puszczy Białowieskiej. Natomiast ja jeszcze powrócę do pewnej rzeczy, pewnego wydarzenia, bo myślano o tym, aby w jakiś dziwny sposób lasy państwowe sprywatyzować, więc apogeum tego procesu była ta sławetna próba powołania w lasach państwowych przez Radę Ministrów latem roku pańskiego 1999 jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. No i ta próba została podjęta, w sumie można tak powiedzieć, z Niemca albo z zaskoczenia, bez jakichkolwiek analiz i konsultacji społecznych. I tylko dzięki votum separatum ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa doprowadzono do reasumpcji tego głosowania w następnym posiedzeniu Rady Ministrów. Nie wiem, czy pan profesor pamięta, kto był wtedy ministrem?
Pamiętam wtedy, bo o ile mnie pamięć nie myli, to byłem ministrem już, ale już niedługo.
Dokładnie.
Po paru miesiącach już jednak przestałem być ministrem.
Niech pan opowie o tej reasumpcji, bo to była rzecz w ogóle niespotykana, aby wybronić te nasze lasy państwowe.
Nie no, w ogóle sprawa polegała na tym, ja byłem wtedy wiceprezesem Porozumienia Centrum i w ramach akcji wyborczej Solidarność przygotowaliśmy program. Program Środowisko dla Człowieka, program Człowiek dla Środowiska, czyli w ogóle jak zagospodarować zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. I między innymi tam sprawa dotyczyła reprywatyzacji i to było oczywiście wpisane bardzo mocno w program AWS-u, no i również i w program Porozumienia Centrum. Natomiast i tam wyraźnie było wtedy to napisane w tym programie, który tam opracowaliśmy, zresztą w bardzo ładnym zespole. To był kilkudziesięcioosobowy zespół profesjonalistów i tam było napisane, że reprywatyzacja tak, z wyjątkiem jednej rzeczy, a mianowicie z wyjątkiem lasów państwowych, za które, o ile zostały przejęte niezgodnie z prawem albo z krzywdą ludzką, trzeba zapłacić właścicielom. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia, powiedzmy, bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Polska powinna posiadać około 30% lesistości kraju i te lasy powinny być nastawione właśnie na funkcje środowiskowe, dążąc do tego, żeby były również i samofinansujące się. No i takie było założenie. To było wpisane, że lasy nie podlegają prywatyzacji. To był program. Ni stąd, ni zowąd na jednej z rad ministrów, ja byłem wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ad hoc, jeden z ministrów podał propozycję, żeby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pan premier Buzek powiedział, wspaniały pomysł, więc ja mówię, no panowie, ale to jest jednak, szanowni państwo, to jest wbrew. Program mówił o czym zupełnie innym i w związku z tym mówię, ja składam tu votum separatum i bardzo proszę o to, żeby to zostało ujęte. No i wtedy doszło do głosowania po raz pierwszy, bo pan premier zażyczył sobie głosowanie i przegrałem to 13-1. Ale no, jednak reakcja społeczna była bardzo duża, za co chciałem serdecznie podziękować również ówczesnym środkom społecznego przekazu troszeczkę. To się nagłośniło, doszło do reasumpcji głosowania na następnej Radzie Ministrów i wygrałem 8-7. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z polskimi lasami państwowymi. Ani jedna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie dotrwała do chwili obecnej, już dawno. Wszystkie zostały sprywatyzowane i tak by się pewnie stało z lasami. Ale ten proces trwa nadal, muszę powiedzieć. I za czasów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego przecież starano się włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Wtedy przecież żeśmy zebrali, a tu dziękuję również Radiu Wnet, zebraliśmy ponad 3,5 miliona podpisów. I tu dzięki aktywności, no chcę powiedzieć tu jasno, powiedzmy takiego ośrodka jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, udało się zrobić wielką akcję i od tego pomysłu odstąpiono. No ale później jeszcze były następne pomysły, a mianowicie, żeby obciążyć Lasy Państwowe haraczami odpowiednimi po to, żeby doprowadzić je do zapaści finansowej. No i to jest w pewnym sensie jakby takie kontynuowane do chwili obecnej.
Ale panie profesorze, jakby patrzeć na historię związaną nawet jeszcze z tym procesem scriptoringu, czyli jak gdyby dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, no to powiedzmy sobie cały czas jedną rzecz znamienitą, ponieważ ustawy o lasach w jakiś sposób nie można zaatakować od strony wymogów Unii Europejskiej, no to jednak cały czas próbuje się zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, ale w sprzeczności z naszą ustawą o lasach, no wywrócić ten porządek rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? W innych krajach jest to wszystko uporządkowane, natomiast okazuje się, że jeżeli cokolwiek dotyczy Polski, to nie jest spiskowa teoria dziejów, bo dość powiedzieć do tematu, do którego powrócimy. Powrót do źródeł w ubiegłym roku, oborniki śląskie. Dostaliśmy informację, że w niemieckich lasach jest kornik, więc cóż, wycięto, zrobiono kordon ochronny i wszyscy powiedzieli znakomicie, że ten kornik się nie rozprzestrzenia, a u nas jest zupełnie inaczej. Więc no powiedzmy sobie cały czas o tych zagrożeniach, bo jakby nie patrzeć, Natura 2000 ogniskuje pewne takie zapalne konflikty w kwestii celowości istnienia wciąż ustawy o naszych lasach państwowych.
Panie redaktorze, mówię, tu jest cały szereg przekłamań generalnie, ale trzeba powiedzieć, że głowy myślą. Proszę sobie wyobrazić, że jednak Lasy Państwowe to jest ponad 8 milionów hektarów. To jest ogromna wartość. Lasy Państwowe posiadają, no, zajmują teren, tak jak już mówię, prawda, 1/4 terytorium kraju, a pod Lasami Państwowymi znajdują się przebogate zasoby geologiczne jeszcze równocześnie. A więc tutaj głowy myślą i ten proces, muszę powiedzieć, że trwa, tak jak pan tu wspomniał, od czasów AWS-u, mimo że w programie było zapisane jasno, ale tutaj głowy myślą. Dlaczego? Dlatego, że cała sprawa polega na tym i to rozpoczęło się rzeczywiście w 1998 roku, 97 roku nawet, kiedy zaatakowano Lasy Państwowe, ale równocześnie rozpoczął się proces, albo kontynuowany był proces Puszczy Białowieskiej. I cały pomysł tych głów, które myślą, to są inteligentni ludzie, głów liberalnych, polegał na tym, żeby oskarżyć Polskę, że Polska nie potrafi chronić przyrody i w związku z tym zrobić z Puszczy Białowieskiej jeden wielki park narodowy, ale w tym czasie opędzlować wszystkie polskie lasy państwowe. I od tego się zaczęło, to właśnie za czasów AWS-u był ten pomysł zrobienia wielkiego parku narodowego z całej Puszczy Białowieskiej, a Puszcza Białowieska ma swoje korzenie gospodarcze, powiedzmy bardzo szczerze, i z tych lasów gospodarczych został zrobiony zaczątek parku narodowego, czyli Białowieski Park Narodowy. A również tam są 3 nadleśnictwa gospodarcze. A więc pokazać, że nareszcie zrobimy tu wielki park narodowy i Polska chroni przyrodę, tak jak już powiedziałem, i robić porządek z lasami państwowymi, być może jeszcze o tym co nieco powiemy. I wtedy proszę sobie wyobrazić, że na całym świecie zrobiono we wszystkich większych miastach świata, stolic, od Sydney po Nowy Jork, zrobiono i oczywiście Europę, robiono protesty, że Polska nie chroni Białowieży. I wtedy powstał taki program, Kontrakt dla Białowieży, autorstwa mojego, z moimi doradcami, i wydaliśmy to po polsku i po angielsku i powiedzieliśmy, że tak, możemy robić z Puszczy Białowieskiej Park Narodowy, ale trzeba do tego przygotować również i całą infrastrukturę, łącznie z tym, że trzeba zapewnić miejsca pracy miejscowej ludności, która jest dziedzictwem tego wielkiego, z tych zasobów przyrodniczych. I wtedy udało się w roku 1998 dostać 20 milionów i te 20 milionów poszło na samorząd po to, żeby oni zaczęli się przygotowywać do tego, żeby przygotować Park Narodowy. A równocześnie w tym kontrakcie dla Białowieży podaliśmy konto. Konto, na które powinien wpłacać, no skoro cały świat się interesował, to niech cały świat również i pomoże. Konto, na które powinno się wpłacać pieniądze po to, żeby rzeczywiście przygotować tam ten teren do tego, żeby ci ludzie godnie żyli. No proszę sobie wyobrazić, ile na to konto wpłynęło. jedna wpłata za 137,50. Ale już wszyscy przestali mówić o sprawie związanej z Puszczą Białowieską.
To może przez tą opłatę właśnie.
Ja mówię, mnie się tak wydaje, prawda? Więc przestało to interesować wszystkich tych, którzy protestowali, a więc jakieś pieniądze w to włożono. I ten pomysł ciągle żyje do tej pory. A mianowicie po to, żeby no, w tej chwili również nagłośniony protest bardzo mocny odnośnie Puszczy Białowieskiej, no przecież tutaj w Radiu Wnet wielokrotnie na ten temat mówiliśmy. I chcę tu od razu powiedzieć, że ten no, jednak sprawa Puszczy Białowieskiej jest wygrana. O, tu było łamane i do tej pory jest łamane prawo. I to prawo środowiskowe, prawo no, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, jak również prawo unijne, czyli Natura 2000 i wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej o tym wyraźnie mówi, ale proszę sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Jest jakaś taka inercja. Mimo, że wszystko jest wygrane, mimo, że wszyscy wiedzą, że jest powiedzmy sprawa, no zdecydowanie łamane prawo, jest taka inercja, że to wszystko gdzieś ciągnie się w tej chwili na terenie Puszczy Białowieskiej. Jak żeśmy zrobili inwentaryzację, rok 2016, gnieje ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna. Panie redaktorze, w takim sensie powiedzmy, no, wizualnie pokazując to, to można pobudować płot szerokości 1 metra, wysokości 2 metrów, zlitego drewna między Warszawą a Lizboną. To tyle mniej więcej jest tam drewna gnije, o wartości ponad miliard złotych. Miejscowa ludność nie ma czym palić, giną siedliska, a więc ginęło ponad 3000 hektarów siedlisk ważnych dla Europy, giną gatunki, a pomimo wszystko nic się generalnie nie robi.
Czy nasz rząd będzie miał, że tak się wyrażę kolokwialnie, i jaja, i coś z tym zrobi?
Ja myślę, że no, po wyborach, bo tu pewnie tak przypuszczam, była pewna gra, nazwijmy to, no, z Unią Europejską, z Komisją Europejską, żeby nie zadrażniać całej sprawy. Mieliśmy inne sprawy do załatwienia. Natomiast jestem przekonany, że po wyborach no jednak zrobimy porządek i trzeba postawić, albo inaczej wyjaśnić całkowicie sprawę, nagłośnić tę sprawę na cały świat i równocześnie pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy rzeczywiście to prawo łamali. Albo to jest drastyczne łamanie prawa, poniżanie Polski. Polska, która jest no, wzorem z punktu widzenia ochrony przyrody dla całego świata, została oskarżona o to, że ona właśnie niszczy zasoby przyrodnicze i wycina, panie redaktorze, ostatnią puszczę pierwotną świata. No skoro, ale mówię, tu jest jednak pewna pułapka, przynajmniej myślowa, skoro ci panowie z zachodniej granicy chociażby też mówią, że Polacy wycinają dla zysku ostatnią puszczę pierwotną Europy, to znaczy, że oni wycięli przedostatnią. Prawda? To już, tak. No to wtedy ich mówię troszeczkę tak samo, jak powiedzieli, że Polacy zastrzelili ostatniego tura. No więc skoro Polacy zastrzelili ostatniego tura, bo tak to tur by sobie występował od Władywostoku po Lizbonę, gdyby Polacy nie zastrzelili ostatniego tura, to znaczy, że wy zastrzeliście przedostatniego. I wtedy wyraźnie mówię to, panie redaktorze, nie zastrzelili, tylko ostatnia krowa zdechła w 1623 roku. I tej krowie postawiono pomnik w Puszczy Jaktorowskiej, a król w 1599 roku prosił starostę Sochaczewskiego, co by włościan wolnymi raczył zrobić, żeby turom siano przekładali. I w związku z tym mamy dokładną historię zamierania ostatniego stada turów w naszej cywilizacji. A więc ogromne sukcesy to mamy w tym zakresie. Natomiast no, propaganda jest propagandą. I ten, powiedzmy, obraz Polski no, pokazany jest zupełnie w krzywym świetle, podobnie zresztą jak w konwencji klimatycznej, w całej polityce klimatycznej, o tym może sobie powiemy, ale myślę, że no, czas dobrej zmiany jest. 4 lata żeśmy się borykali z tymi problemami. Myślę, że po wyborach po prostu rozliczymy to, pokażemy prawdę. Najwyższy czas ku temu, żeby tak się stało.
Profesor Jan Szyszko, naszym gościem, nie, naszym gospodarzem, bo przecież 31 dzień naszej podróży radiowej, stacja Tuczno. Rzecz jeszcze bardzo ważna, panie profesorze, bo musimy o tym mówić i my o tym na antenie Radia Wnet mówimy. Po pierwsze, to o tych jakichś takich dziwnych przypadłościach pana profesora Jana Szyszko, który wieszczy i wiele lat wcześniej mówi to, co się wydarzy, więc za chwilę wrócimy do 47 spotkania gdzieś pod niebem Kazachstanu a propos UNESCO i Puszczy Białowieskiej. To w pierwszej części, bo o tym rozmawialiśmy niespełna 6 tygodni temu. Natomiast kto wpadł na taki pomysł, aby przedstawiać naszą znakomitą działalność naszych leśników, która sugeruje, jakoby gospodarka leśna ignorowała w sposób całkowity, totalny, beznadziejny zasady ochrony środowiska. To też jest przykład tej propagandy i przekłamywania, panie profesorze.
No, panie redaktorze, tak, i to jest celowe przekłamanie i pokazywanie w krzywym świetle polskiego leśnictwa, bo chociażby z punktu widzenia no, obszarów Natura 2000, no wie pan, większość obszarów Natura 2000 znajduje się na terenach leśnych. A w związku z tym, a ponieważ no, Natura 2000, czy też stan występujących gatunków zieli jest pochodną użytkowania, to znaczy, że Polacy potrafią tak użytkować, że mają wszystkie gatunki i siedliska, które już dawno nie występują w zachodniej Europie. Prawda? Ale to jest przekłamywane, ale z bardzo prostego powodu. O tym zacząłem tutaj mówić. Są ludzie niezwykle inteligentni, którzy patrzą na polskie zasoby leśne, również i ziemskie, bo przecież tak jak już powiedziałem, to jest ponad 8 milionów hektarów. Łatwo to przejąć, prawda? Można to wykorzystać jako mienie zastępcze, jako reparacje różnego rodzaju, prawda? A niech pan jeszcze zauważy, że Polska jest rzeczywiście unikatem pod względem światowym, pod względem zasobów tradycyjnych, zasobów energetycznych. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej w nowym składzie znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w układzie wymiernym mamy węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne, czyli odnawialnych źródeł energii. I teraz niech pan sobie wyobrazi, jak te głowy, które myślą. Prawda? No, gdybyśmy tak przejęli taki teren, a później zmienili na wzór chociażby prawa amerykańskiego, prawo geologiczne. To, co jest na mojej powierzchni, jest również i głęboko w ziemi też moje. No to wie pan, to jest naprawdę fajny kąsek do tego, żeby nad tym się zastanowić. Ci ludzie inteligentnie na ten temat myślą, powiedzmy sobie szczerze. A odnośnie tego huku, odnośnie polskich lasów państwowych, to jest wzór dla całego świata do naśladowania. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby były pomnażane równocześnie. No, czyli taki typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej zrównoważonego rozwoju. Korzystać z zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały, żeby było ich coraz więcej, żeby służyły człowiekowi i przyrody. I to jest wzór do naśladowania, no ale tego nie chcą zobaczyć koła, szczególnie liberalne, ja bym powiedział lewackie. Niech pan zauważy, organizacje tak zwane pozarządowe, ekologiczne, przecież one atakują co? No atakują polskie lasy państwowe, prawda? Że nie potrafią chronić ochrony przyrody.
A pan im daje pączki.
Ja im daję pączki, bo wie pan, po pierwsze jestem również i profesorem, jestem dydaktykiem, no więc ciągle liczę na to, że jednak ci ludzie zaczną współdziałać. W zakresie,
trochę się nawrócą.
No ja bym powiedział, nawrócą się. Rzeczywiście, że rozsądek wróci. A myślę, że aby ten rozsądek wrócił, jest bardzo prosta metoda. Zabrać im dofinansowanie, panie redaktorze. Bo jak patrzę na te twarze, które tutaj są w Puszczy Białowieskiej, to te same twarze są pod Sejmem i protestują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Te same twarze atakują Kościół. Te same twarze znieważają nasze symbole. Ostatnio z profanowanymi wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej okleili moje biuro poselskie. Prawda? To są ci sami ludzie. To jest naprawdę wąska grupa osób, ale niezwykle aktywna. A myślę, że chyba najlepszą metodą jest jednak, żeby zobaczyć, skąd są finansowani, na jakich podstawie. I wtedy to by się chyba sprawa wyjaśniła zupełnie.
Musimy powrócić do tego wszystkiego, co dzieje się pod niebem Puszczy Białowieskiej. Radio Wnet bardzo blisko tych wszystkich problemów, ale przede wszystkim też i mieszkańców tych trzech nadleśnictw, tych niezwykłych gospodarzy, którzy nas gościli przed 2 laty i przed rokiem. Tutaj z pozdrowieniami dla rodziców Zamońskich, rodzina
leśników. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej, zresztą mieszkańców Hajnówki. Świetnie się...
I pana Jurka Smoktunowicza także.
Również.
Teremiski, niezwykłe miejsce, bliskie w sercu Radio Wnet. Ale właśnie, modlimy się tam o jedną rzecz, panie profesorze, o to, aby tam, nie daj Boże, żadna iskierka nie padła. Dlaczego modlitwy są ważne?
To jest ogromne zagrożenie. Zagrożenie pożarowe jest przykład. Tego zresztą przemilczany. Rok 1992, 10 sierpień, w ciągu 8 godzin spaliło się ponad 6 tysięcy hektarów na terenie Puszczy Nadnoteckiej, a dokładnie na terenie Nadleśnictwa Podszebowice. Tam spaliło mi się również 400 hektarów lasów. I gdyby nie opatrzność boska, krótki deszcz, 15-minutowa, ale nawałnica, gdyby tej nawałnicy nie było, spaliłaby się cała Puszcza Nadnotecka, spaliłoby się wiele miast i osiedli wokół Puszczy Białowieskiej, byłoby to nie do uratowania. Coś takiego, gdyby się stało w tej chwili w Puszczy Białowieskiej, a pożary bywały tam i historycznie są udowodnione, trwały tam dosyć długo, no to wtedy jest to nie do ugaszenia całkowicie, a równocześnie, tak jak mówią mieszkańcy, tam znajdują się duże magazyny amunicji, no więc katastrofalne skutki. I o tym trzeba pamiętać i wiem, że mieszkańcy tym się bardzo mocno interesują, informują resort środowiska, prawda? Trzeba to uporządkować. Przecież tam przy minimalnym wietrze już wszystkie drogi przestają być przejezdne, dlatego że proces zamierania drzewostanów, mimo żeśmy to zinwentaryzowali w roku 2016, rozpoczęliśmy proces naprawczy, wygraliśmy w gruncie rzeczy proces z Unią Europejską, a sprawy zostały wstrzymane, no mi się wydaje właśnie ze względów na negocjacje z Komisją Europejską odnośnie spraw związanych z tymi aspektami prawnymi, ale tak to się kończy. O ile się negocjuje z tą mentalnością, która jest w Europie Zachodniej, czyli mentalnością państw kolonialnych, no to proszę mi wierzyć, że oni będą negocjowali dotąd, dopóki nie wynegocjują wszystko, a to, co im się należy, albo gdzie są i sprawy interpretacyjne, to na pewno je wygrają. Ja tu nie mam do nich żadnej pretensji, po prostu taka jest mentalność. Państwa kolonialne, zresztą i cała system ochrony przyrody polega tylko na tym. Tam jest system ochrony przyrody, gdzie są pieniądze. O ile nie ma pieniędzy, to nie ma ochrony przyrody. I tak samo w tych
czego układach... dowodem kopalnie odkrywkowe w Niemczech?
Kopalnie odkrywkowe w Niemczech, ale wie pan, mówię, tu jest jedna rzecz, której powinniśmy się uczyć, a mianowicie jednak respektowania prawa. Od Niemców można się uczyć, ile jest prawo, to jest to prawo respektowane i ma pan przykład chociażby Lasów Bawarskich, gradacja kornika drukarza, sprawa załatwiona, wycięto, załatwione.
I o tym mówiliśmy jako pierwsi w polskich mediach.
I o tym mówiliśmy jako pierwsi. Natomiast i uczmy się od Niemców respektowania prawa, nie łamania właśnie prawa, albo inaczej przymykania oka na to, żeby to prawo było respektowane.
Podziwiałem stróży prawa w Puszczy Białowieskiej, ponieważ widziałem precyzyjną niemiecką akcję, jak spacyfikowano ponad setkę ekologów na tej odkrywce właśnie.
No, widzi pan, jak łatwo to się robi. Natomiast Niemcy niech się od nas uczą ochrony
ale
przyrody.
Jaki byłby krzyk, gdyby to tego dokonano, takiego aktu obrony prawa w Puszczy Białowieskiej?
To no, panie redaktorze, i tu chyba rozumie również, powiedzmy, i naszą dobrą zmianę, prawda? No są to może jednak swego rodzaju kompleksy. No ja osobiście stoję na tym stanowisku, znam świetnie mentalność, zresztą spędziłem dużo czasu jako naukowiec w kraju jednak kolonialnym, czyli w Holandii i nie tylko. I wiem, że tam z jednej strony respektowanie prawa, ale z drugiej strony i konsekwencja musi być bardzo mocna, żeby to rzeczywiście wygrywać. My powinniśmy, mówiąc delikatnie, Unia Europejska powinna brać przykład z nas, z naszego, powiedzmy, sposobu gospodarowania zasobami przyrodniczymi, powinni się od nas uczyć i naszą misją jest jednak również edukacja i dlatego tu o tej edukacji mówię, że tych ludzi, których może niektórzy z wielkiego serca, to trzeba poczęstować pączkami, ale żeby oni się wzięli jednak za sprawy i poznali, na czym to wszystko polega.
Panie i panowie, profesor Jan Szyszko, naszym gościem i gospodarzem, to zakończenie pierwszej części rozmowy, bo druga część rozmowy w trzeciej godzinie poranka wnet. Panie profesorze, dziękuję pięknie za tę część, a potem będziemy rozliczać.
Czyli jeszcze się nie żegnamy.
Nie, będziemy rozliczać pana profesora z tych wszystkich nagród, z tych wszystkich bogactw, tego typu rzeczy i zrobimy to precyzyjnie, dokładnie jak Niemcy. Świetnie. Punkt po punkcie.
Dziękuję bardzo.
Wszystko jasne. Panie i panowie, jest godzina 8:43.